Część pierwsza. Sztuka Getting Things Done. Rozdział pierwszy. Nowe praktyki w nowej rzeczywistości. Mimo przytłaczającej nas liczby obowiązków, możliwe jest, abyśmy funkcjonowali efektywnie, zachowując trzeźwość umysłu oraz przyjemne uczucie spokoju i kontrolowania sytuacji. W dobie wyśrubowanych standardów efektywności i wydajności jest to świetny sposób zarówno na pracę, jak i życie poza nią. Jest to również najlepszy sposób na pełną świadomość tego, co się właśnie robi, na właściwe zaangażowanie w wykonywane czynności. Wtedy czas znika i zachowujesz przez cały czas pełną uważność. To, co robisz, jest właśnie tym, co powinieneś robić, mimo całego spektrum spraw i obowiązków. Jesteś całkowicie wolny. Jesteś na fali. Osiągnięcie takiego stanu staje się wręcz koniecznością dla efektywnych i mających odnosić sukces profesjonalistów. Jest niezbędne ze względu na zdrowie psychiczne każdemu, kto doświadcza trudnych sytuacji życiowych. Stwarza podstawy do optymalnego angażowania się w to, co w danej chwili jest najważniejsze. Zapewne już wiesz, co i jak należy zrobić, aby osiągnąć ów zdrowy stan wysokiej wydajności. Jednak, jak większość ludzi, powinieneś wykorzystywać swoje umiejętności w sposób bardziej kompletny, systematyczny i lepiej skoordynowany w czasie. Dzięki temu uda ci się przejąć kontrolę nad sytuacją i wyeliminować uczucie wypalenia. Metody i techniki, które opisuję w tej książce, są niezwykle praktyczne i oparte na zdrowym rozsądku. Jednak większość ludzi skażona jest pewnymi przyzwyczajeniami, które trzeba zmodyfikować, aby móc w pełni cieszyć się zaletami opisywanego systemu. Niewielkie zmiany, jakich wymaga system, zmiany w sposobie analizowania i porządkowania spraw, które angażują Twoją uwagę, mogą wygenerować zdecydowaną poprawę w podejściu do niektórych kluczowych aspektów Twojego codziennego życia. Rezultaty są często określane jako przełomowe. Prezentowane przeze mnie metody mają za zadanie realizację trzech podstawowych celów. Cel pierwszy – uchwycenie wszystkich spraw, które muszą być zrealizowane lub są przydatne, natychmiast, później, kiedyś, całościowo, w niewielkim stopniu, czy w jakikolwiek inny sposób, w ramy logicznego i niezawodnego systemu niezaprzątającego głowy i odciążającego myśli. Cel drugi – ukierunkowanie cię w taki sposób, abyś podejmował wstępne decyzje dotyczące każdej z tych spraw, po to, abyś zawsze miał wykaz najbliższych działań, które w każdej chwili możesz podjąć lub przeprojektować. Cel trzeci to wyselekcjonowanie i skoordynowanie tego wszystkiego ze zobowiązaniami wobec siebie i innych, które wcześniej czy później trzeba będzie wypełnić. Książka ta oferuje sprawdzoną metodę niezwykle efektywnego zarządzania tokiem pracy. Prezentuje narzędzia, wskazówki, techniki i triki niezbędne do jej implementacji. Jak będziesz się mógł przekonać, te reguły i metody można stosować ciągle i funkcjonują równie dobrze w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Opisane przeze mnie techniki możesz zastosować, jak wielu innych przed tobą, jako stale funkcjonujący, dynamiczny styl działania w środowisku pracy i poza nią. Termin praca traktuję tu w jego najbardziej uniwersalnym znaczeniu. To znaczy jako wszystkie działania, które chcesz lub musisz podjąć, aby zmienić istniejący stan rzeczy. Wielu ludzi rozgranicza pracę od życia osobistego, lecz ja tego nie robię. Uważam, że pielenie ogródka czy aktualizacja testamentu jest podobną pracą jak pisanie tej książki czy szkolenie klienta. Wszystkie metody i techniki opisywane w tej książce są przeznaczone do stosowania w całym obszarze życia i pracy. Bez tych metod trudno być efektywnym. Możesz też, i również nie będziesz tu wyjątkiem, używać ich jako przewodnika, zaglądając do nich zawsze, kiedy będziesz potrzebował odzyskać poczucie kontroli nad sytuacją. Problem. Nowe potrzeby, niewystarczające zasoby. Prawie każdy, kogo ostatnio miałem okazję spotkać, borykał się z uczuciem nadmiaru obowiązków i brakiem czasu na ich wykonanie. Kiedyś przez cały tydzień udzielałem konsultacji pracownikowi jednej z największych globalnych firm inwestycyjnych, który narzekał, że zaproponowany mu nowy zakres obowiązków menedżerskich obciążyłby jego relacje rodzinne poza granice wytrzymałości. Rozmawiałem też ze średniego szczebla panią menedżer do spraw zasobów ludzkich, która usiłowała zachować kontrolę nad swoją korespondencją e-mailową, ponad 150 wiadomości dziennie, związaną z planami podwojenia liczby osób zatrudnionych w regionalnym biurze firmy z 1100 do 2000 osób w ciągu jednego roku. Chciała zachować weekendy dla siebie. Z nadejściem nowego milenium ujawnił się pewien paradoks. Ludzie podnieśli jakość swojego życia, ale jednocześnie sami windują swój poziom stresu, biorąc na swoje barki więcej obowiązków, niż są w stanie udźwignąć. To zupełnie jak jedzenie oczami. Oczy wciąż by jadły, ale żołądek już nie może. Nadmiar opcji i możliwości zmusza do ciągłego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Wielu ludzi jest przez to sfrustrowanych i zdezorientowanych i nie bardzo wiedzą, jak poprawić sytuację. W naszej pracy nie ma już klarownego zakresu obowiązków. Głównym czynnikiem wpływającym na rosnący poziom towarzyszącego nam stresu jest fakt, że charakter naszej pracy zmienił się w sposób bardziej zdecydowany i raptowny niż nasze wyszkolenie i umiejętności radzenia sobie z nowymi obowiązkami. Tylko w ciągu drugiej połowy XX wieku rozumienie pracy ukształtowane przez świat przemysłu zmieniło się z czynności wykonywanych przy linii produkcyjnej w systemie wykonaj i przekaż dalej na, jak to trafnie określił nieżyjący już Peter Drucker, pracę opartą na wiedzy. W minionych czasach praca była czymś oczywistym, przejrzystym. Pola miały być zaorane, maszyny obsłużone, pudła zapakowane, krowy wydojone, a skrzynki poukładane. Wiedziałeś, co należy zrobić. To było klarowne. Łatwo było ocenić, czy praca została wykonana, czy nie. Zwiększenie wydajności sprowadzało się głównie do jeszcze cięższej lub jeszcze dłuższej pracy. Dziś wielu z nas pracuje nad projektami, które nie mają określonych ram. Większość ludzi, których znam, zajmuje się aktualnie przynajmniej kilkoma sprawami jednocześnie. I choćby starali się do końca swych dni, to nie uda im się perfekcyjnie zrealizować wszystkich z nich. Prawdopodobnie i ty borykałeś się z podobnymi dylematami. Czy konferencja mogła być lepiej zorganizowana? O ile efektywniejszy mógł być program szkoleniowy? Czy system wynagrodzeń dla menedżerów? Czy nie mogłeś zapewnić dzieciom lepszego wykształcenia? Jak bliski ideału jest blog, który prowadzisz? Jak bardzo motywujące jest spotkanie z personelem, które przygotowujesz? Czy twoja kondycja zdrowotna mogłaby być lepsza? Jak dobrze funkcjonuje twój dział po reorganizacji? I ostatnie pytanie. Jak dużo dostępnych informacji mogłoby się przyczynić do ulepszenia tych projektów? Odpowiedź: nieskończenie wiele, a łatwo je pozyskać, przynajmniej teoretycznie, z internetu. Z drugiej strony brak ograniczeń może generować dodatkową ilość pracy dla każdego z nas. Wiele z celów, jakie dziś stawiają sobie organizacje, wymaga międzydziałowej komunikacji, kooperacji i zaangażowania. Nasze indywidualne stanowiska pracy odchodzą w niepamięć, przynajmniej powinny, a wraz z nimi luksus braku konieczności czytania e-maili do wiadomości otrzymywanych z działu marketingu, kadr czy jakiegoś zespołu stworzonego ad hoc do zajmowania się konkretnym projektem. Do tego należy dodać rosnące zaangażowanie w kontakty ze znajomymi i rodziną, ponieważ w dobie łączności bezprzewodowej kwestie odległości przestają mieć znaczenie. A dzisiaj już wszyscy, nawet ludzie w podeszłym wieku, są ciągle w zasięgu. Wciąż udoskonalane rozwiązania komunikacyjne coraz bardziej redukują wszelkie przeszkody we wzajemnym porozumiewaniu się. W drugiej dekadzie obecnego stulecia jesteśmy świadkami powszechnego dążenia do bycia ciągle na łączach, podsycanego globalizacją. Połowa mojego zespołu jest w Hongkongu, a jeszcze inny ważny współpracownik mieszka w Estonii. Wirtualną pracą, możliwościami komunikacyjnymi i wcale nierzadkim zamiłowaniem do gadżetów noszonych w kieszeni lub na nadgarstku, które to gadżety mają możliwości bez porównania większe niż zajmujące całe pomieszczenia komputery z połowy lat 70. ubiegłego wieku. A zatem nie tylko praca i jej zakres stają się coraz bardziej rozmyte i słabo zdefiniowane, ale również czas i przestrzeń, w których możemy i często powinniśmy się jej oddawać. To samo dotyczy ciągle powiększającej się liczby potencjalnie ważnych i łatwo dostępnych danych, które mogą mieć wpływ na nasze życie. Nasze obowiązki i życie ciągle ewoluują. Coraz bardziej rozmyte zakresy realizowanych przez nas projektów i generalnie naszych stanowisk pracy same w sobie byłyby wystarczającym wyzwaniem dla każdego. Ale dziś musimy dorzucić do tego stale rozbudowywaną definicję naszej pracy, a także nierzadkie zmiany zobowiązań i planów życiowych. Często pytam moich seminarzystów, kto z was zajmuje się tylko tym, do czego został zatrudniony? I jak wielu z was nie dokonało żadnej istotnej zmiany w swoim życiu przez ostatni rok? Bardzo rzadko widzę podniesione ręce. Jakkolwiek nieokreślona i nieograniczona byłaby twoja praca, to jeśli miałbyś szansę wystarczająco długo zajmować się precyzyjnie określonym zadaniem, prawdopodobnie zorientowałbyś się, co musisz robić, jak intensywnie, na jakim poziomie, aby nie stracić psychicznej równowagi. I gdybyś mógł w większym stopniu zapanować nad swoim istnieniem, nie przeprowadzać się, nie zmieniać znajomych, prowadzić zdrowy tryb życia, bez niespodzianek finansowych, bez programów motywacyjnych wskazujących nowe kierunki działania, bez niespodziewanych awansów, zapewne byłbyś w stanie wypracować stały rytm działania i pewny system zarządzania swoimi sprawami, co pozwoliłoby ci osiągnąć poczucie stabilności. Niestety niewielu może doświadczyć takiego luksusu. A dzieje się tak z trzech powodów. Po pierwsze, organizacje wydają się teraz powszechnie funkcjonować w trybie ciągłych przekształceń, z permanentnie zmieniającymi się celami do osiągnięcia, produktami, partnerami, klientami, rynkami, technologiami czy właścicielami. Wszystko to nieuchronnie wstrząsa strukturami firm, ich formami, funkcjami i obowiązkami. Po drugie, przeciętny pracownik jest dziś bardziej niż kiedykolwiek kimś w rodzaju niezależnego agenta, który zmienia ścieżki kariery równie często, jak kiedyś jego rodzice zmieniali stanowiska pracy. Nawet 40- i 50-latkowie trzymają się standardów ciągłego rozwoju. Cele, jakie sobie stawiają, są dziś bardziej zbieżne z głównym nurtem gospodarki i kryją się pod ogólnym hasłem profesjonalizm, zarządzanie i rozwój umiejętności kierowniczych. Co oznacza ni mniej ni więcej, że niezbyt długo będą zajmować się bieżąco wykonywanymi obowiązkami. Po trzecie, szybkość zmian zachodzących w naszych kulturach, stylach życia i technologiach zmusza jednostkę do pełniejszego panowania nad swoją sytuacją. Nagła potrzeba zaopiekowania się rodzicem lub dzieckiem, które straciło pracę, borykanie się z problemami zdrowotnymi, konieczność zaakceptowania zmian zapoczątkowanych przez partnera życiowego. To wszystko zdarza się teraz znacznie częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Na dłuższą metę coraz trudniejsze staje się wyraźne określenie, co mamy robić w biurze, w domu, w samolocie, w samochodzie czy w kawiarni. W weekend, w poniedziałkowy poranek, gdy budzimy się o 3 nad ranem i gdy jesteśmy na urlopie. Trudniejsze jest zdefiniowanie, jakie nakłady są potrzebne, aby wszystko toczyło się sprawnie. dopuszczamy do siebie ogromny strumień informacji i komunikacji ze świata zewnętrznego. I jednocześnie generujemy w swoim świecie wewnętrznym równie wiele pomysłów i uzgodnień z samym sobą oraz innymi ludźmi. Nie zostaliśmy jednak wystarczająco dobrze wyposażeni, aby podołać tak ogromnej liczbie wewnętrznych i zewnętrznych zobowiązań. Tak naprawdę w tym naszym nowoczesnym i totalnie skomunikowanym świecie nic nie jest nowe, z wyjątkiem tempa zmian. Dawniej, gdy życie toczyło się dużo wolniej i praca też była wolniejsza, ludzie mieli dużo czasu na powracanie do stanu równowagi, jeśli już przydarzyła im się jakaś zmiana. Dzisiaj większość z nas żyje w świecie, który takiego luksusu czasowego nie zapewnia. Świat zmienia się, nawet wtedy, gdy słyszysz te słowa. A jeśli podczas słuchania twoja uwaga była rozpraszana przez myśli krążące wokół innych spraw dziejących się w twoim życiu, lub nagle poczułeś potrzebę sprawdzenia, czy w twojej skrzynce e-mail nie ma listu z potencjalnie ważną informacją, to znaczy, że cierpisz na syndrom człowieka, który niczego nie może przeoczyć.